Czy jest między nami może ktoś, kto nigdy nie myślał? Tym właśnie może nieco głupim pytaniem zacznę tą krótką konferencję, w której pewnie słowo mądrość będzie się często pojawiało. Oficjalnym tematem tej konferencji jest mądrość, inteligencja, zaradność i sukces. Jest tam sporo rzeczy, ale no, ja nieco no, chyba zboczyłem z tego tematu, bo będę tylko mówił o mądrości, a właściwie bardziej o rozróżnieniu między tym, co jest tą mądrością świata, a tym, co jest mądrością Bożą. Pozostałe te słowa pewnie są na jakieś inne konferencje. Jako przybrane dzieci Boga zostaliśmy obdarowani przez Stwórcę wieloma umiejętnościami i darami. Zostaliśmy obdarowani rozumem, mądrością, inteligencją. Są to rzeczy, które obok tego, że mamy duszę, wyróżniają nas na tle innego stworzenia, które możemy zobaczyć tutaj na ziemi. W końcu sami siebie nazwaliśmy homo sapiens, czyli nazwaliśmy siebie człowiek rozumny. Dostrzegliśmy to i chwała Panu, że to widzimy. Te wszystkie dary, mądrość, inteligencja, rozum, zdolność logicznego myślenia, zdolność kalkulowania, możemy wykorzystywać w dobrym celu, ale możemy też wykorzystywać w złym celu. I tutaj właśnie może posłużę się takim przykładem dwóch osób, które bardzo silnie zaznaczyły się w historii świata. Tak mi się wydaje. Jest taki magazyn Time w Ameryce, który co roku ogłasza człowieka roku. Człowieka roku bez względu na to, czy ktoś się wsławił pozytywnie dla świata w danym roku, czy negatywnie. I jak myślicie, kto w 1938 roku został ogłoszony przez redakcję tamtego roku właśnie jako człowiek roku? Dokładnie, Adolf Hitler. Także te dary możemy też, no niestety, jak historia pokazała, wykorzystać w złym celu. Jak się okazało, no, skutki były opłakane. Adolf Hitler z pewnością był człowiekiem, który posiadał inteligencję, mądrość, wiedzę, pewnie przewyższającą wielu ludzi. No, był ponadprzeciętny. To go doprowadziło do takiego światowego, ludzkiego sukcesu. To go zaprowadziło na szczyty władzy, przez co miał szerokie pole manewru. Niestety zabrakło w jego życiu Boga, w związku z czym przyniósł na ten świat śmierć, rozpacz, smutek wielu osób. Natomiast na przeciwległym biegunie mamy taką postać jak Matka Teresa z Kalkuty, która też wykorzystując to, czego się nauczyła, swoją mądrość, wiedzę, inteligencję, wykorzystała ku czemuś dobremu. Ona niosła właśnie, w przeciwieństwie do Hitlera, radość, szczęście, pomoc osobom, które umierały, osobom, które właśnie potrzebowały jakiegoś wsparcia. I właśnie świat różnie patrzy, nie? Świat swego czasu dostrzegł w Hitlerze być może jako jakiegoś zbawiciela narodu, nie? Że on zaprowadzi ten naród gdzieś tam do jakiegoś sukcesu, do jakiegoś zwycięstwa. Było inaczej. Natomiast świat na przykład w Matce Teresie z Kalkuty, to jest autentyk, sam usłyszałem, jak pewna osoba dosyć popularna w Polsce wyrażała się o Matce Teresie jako takiej starszej kobiecinie ze zmarszczkami, która w ogóle nie wiadomo, co ona robi na tych ulicach i po co, nie? Świat tego nie rozumie, ale tutaj chyba jest właśnie sukces w tym, że możemy wykorzystać to, co otrzymaliśmy razem z Bogiem ku czemuś dobremu. Teraz może pokrótce nawiążę do fragmentu, który będziemy przerabiać na grupkach, do fragmentu z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 3, gdzie Salomon we śnie prosi Boga o dar mądrości i on tą mądrość dostał, ale co ciekawe, właśnie on razem z tą mądrością był gdzieś tam też u szczytu władzy. Jego żoną była córka Faraona, więc pewnie dzisiaj i rozpisywałyby się o nim różne magazyny, byłby pewnie często w telewizji. Ale właśnie na początku jest Bóg, na początku jest ta mądrość od Boga i później on dopiero działa. I co się okazuje? On dostaje od Boga bogactwo, dostaje od Boga sławę. Coś, co mi na początku właśnie wydawało się jako takie nieboże, ale okazuje się, że to może też pochodzić od Boga, tylko tutaj ważna jest kolejność. I teraz właśnie myślę, że możemy sobie też zadać pytanie, jaka jest nasza motywacja, nie? Bo wielu z nas zdobywa tą wiedzę, pewnie większość z nas jest na studiach albo dopiero co zaczęła pracować i cały czas się uczymy. Jaka jest nasza motywacja, co nas kieruje? Czy na początku właśnie jest chęć niesienia dobra, czy może jest chęć, nie wiem, udowodnienia komuś czegoś, pokazania się, bycia dostrzeżonym? No właśnie, ciekawe jak tu jest. Myślę, że możemy się z tym zmierzyć w najbliższym czasie. I teraz kolejne może porównanie, którego użyję zaraz, ale na początku powiem o tym, że właśnie w Litanii Loretańskiej modlimy się do Maryi, stolicą mądrości. I myślę, że Maryja właśnie jest takim przykładem tej otwartości na mądrość Boga, bo dzięki jej decyzji tak naprawdę dokonało się coś wielkiego na tym świecie. I dzięki, myślę, że właśnie Maryja dostała taki dar rozeznawania sercem i duszą tego, co jest dobre, a tego, co jest złe, wartościowania tego, co jest ważniejsze, a mniej ważne. Maryja najprawdopodobniej nie umiała czytać, najprawdopodobniej nie umiała pisać, ale intuicyjnie czujemy, że to jest mądra osoba. Na przeciwległym biegunie mamy tą taką mądrość światową i tutaj może posłużę się trochę z premedytacją takim przykładem, ale taka osoba jak Richard Dawkins, człowiek, który ma przed swoim nazwiskiem wiele tytułów, otrzymał wiele prestiżowych nagród, zdobył niesamowitą wiedzę, niesamowitą zdolność może logicznego myślenia, kalkulacji, mówienia, układania zdań, pisania książek. On napisał książkę Bóg urojony, gdzie udowadniał, że Boga nie ma. I tutaj święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze, albowiem mądrość świata tego jest głupstwem u Boga. I jakoś tak, kiedy myślałem o tej konferencji, to przypomniał mi się taki obrazek, to chyba był właśnie taki satyryczny obrazek Homera Simpsona, który pokazuje palcem na Boga, nie wierzę w ciebie. I myślę, że to jakoś pasuje właśnie do tego, co Richard Dawkins napisał w swojej książce, gdzie udowadniał, że Boga nie ma. Jeśli stanie przed Bogiem, no to okaże się to faktycznie głupstwem. Również kiedy zastanawiałem się nad tym, o czym będę mówił, to pomyślałem sobie, że warto by powiedzieć o tym, że wiara i rozum mogą działać wspólnie. Dlatego gdzieś tam sięgnąłem do encykliki Fides et Ratio. Jest to encyklika, którą napisał papież Jan Paweł II. I już na samym początku tam są takie fajne słowa. Może je przeczytam w tej chwili. Wiara i rozum, fides et ratio, są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek poznając Go i miłując, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. I to już jest dosyć obrazowe, nie? Te dwa skrzydła, wiara i rozum, ale może jeszcze lepiej nam pomoże to wyobrazić sobie, powiedzmy, że nasze życie to jest taka podróż samolotem. Samolot ma lewe skrzydło, prawe skrzydło. Jeśli zabraknie jednego skrzydła, no najprawdopodobniej samolot spadnie, najprawdopodobniej stanie się coś złego. No chyba cud może tylko sprawić, że ten samolot poleci dalej. Także jeśli zabraknie wiary, nasze życie jest uboższe, coś tracimy. Jeśli zabraknie rozumu, również nasze życie jest uboższe i też coś stracimy. Czyli wiara jest tym, co pogłębia poznanie rozumowe. Rozumowe poznanie, badania naukowe, zgłębianie techniki są dobre i mogą prowadzić do lepszego poznania siebie, świata, a także Boga. Jednak otworzenie się na wiarę, na to, co niezmierzalne, może wprowadzić nową, lepszą jakość w nasze życie. Nauka i wiara mogą się wzajemnie uzupełniać. One wręcz nie powinny być w antagonizmie, tylko powinny być symbiozą. I tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, bo tam też to, co wyniosłem z tej w sumie trudnej encykliki, bo tam jest sporo takich odniesień do filozofii, do teologii, momentami się męczyłem, kiedy to czytałem, ale tam też znalazłem taką przestrogę, żeby nie pobadać fideizm lub racjonalizm. Fideizm, czyli postawa, gdzie faktycznie wszystko przyjmujemy tylko wiarą, to się często zdarza w sektach, gdzie na przykład zdarzają się przypadki, że ludzie w ogóle nie chodzą do lekarza, bo ufają, że ktoś tam ma jakieś zdolności uzdrawiania i ktoś zostanie uzdrowiony, albo wierzą, że tylko Bóg, wystarczy się modlić i Bóg uzdrowi, ale jest to chybione, bo po to właśnie nauczyliśmy się leczyć ludzi, po to lekarze potrafią zbadać, zdiagnozować człowieka i wyleczyć go. No, żeby dać jakieś dobro, żeby komuś pomóc. I człowiek właśnie to takie, co jest fizyczne, a nie duchowe, też może dzięki temu dać jakieś dobro. Racjonalizm natomiast to jest postawa, gdzie będziemy po prostu odrzucali wiarę, będziemy odrzucali to, co jest właśnie niezmierzone, będziemy odrzucali Boga i będzie nam się wydawało, że tylko dzięki rozumowi możemy dojść do prawdy. W tej encyklice właśnie jest to powiedziane, że jeśli to rozumowe myślenie i wiara współpracują, to tak naprawdę wtedy jest pełnia sukcesu. I właśnie w Piśmie Świętym, w sumie chyba, no, na pewno w najmądrzejszej księdze na tej ziemi, słowo mądrość pojawia się bardzo często. Nawet no, w sumie są księgi, nie, w których tytule jest słowo mądrość. Mądrość Syracha, Księga Mądrości. I w Ewangelii mamy trzech mędrców. Właśnie, i to są to ci trzej ludzie, którzy przyszli do Boga. Oni się odznaczali pewnie ponad przeciętną mądrością, ponad przeciętną wiedzą, ale potrafili zostawić gdzieś tam tą mądrość i pójść za jakimś znakiem, który odczytali, a którego do końca nie rozumieli. To ich doprowadziło do Boga, do Jezusa Chrystusa. I właśnie Jezus Chrystus, to, że On się pojawił tutaj na ziemi, to jest korona Bożej mądrości. Święty Paweł mówi, jest mądrość władców tego świata, mądrość przemijająca i mądrość Boża, mądrość krzyża. Takim apogeum tej mądrości to jest śmierć Jezusa na krzyżu, która dla wielu, dla świata jawi się jakoś totalne głupstwo. Jest sporo ludzi, którzy się śmieją z nas, katolików, że my w ogóle w coś takiego wierzymy. Na początku pierwszego listu do Koryntian święty Paweł tam się fajnie wypowiada tej mądrości. Polecam każdemu, można do tego sięgnąć i przeczytać. Ja może kilka wersetów przeczytam. Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i pośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. I niezwykłe jest to, że możemy przybliżyć się do tej mądrości krzyża, do tego, że właśnie do tej prawdy objawionej, że Jezus Chrystus z miłości przyszedł do nas, aby nas zbawić dzięki miłości, tą miłością. I często bywa tak, że czujemy się oszukiwani, nierozumiani, krzywdzeni, mamy jakieś problemy na studiach, w pracy, w rodzinie, czegoś nie rozumiemy, spotyka nas jakieś nieszczęście. Zadajemy sobie wtedy pytania, dlaczego tak jest, dlaczego w moim życiu to się przytrafia, po co? Czasami się nawet buntujemy. I perspektywa chrześcijańska pokazuje, że wtedy trzeba ufać Bożemu prowadzeniu, trzeba ufać Bożej miłości i ufać mądrości krzyża, która jest w miarę możliwości każdego z nas. Warto w takich momentach działać, szukać odpowiedzi, a nie stać w miejscu. Warto się modlić. Możemy się modlić chociażby do stolicy mądrości, do Matki Bożej. Stolico mądrości, Matko Boża, módl się za nami. Dzięki.